Chciałbym się dzisiaj zastanowić nad taką sprawą jak odwieczny Boży porządek. Kto tu rządzi? Nieraz się pyta ankieter, przychodząc do jakiejś rodziny, jak było podczas spisu ludności w Polsce, czy na Ukrainie ostatnio. Wtedy się małżeństwo zastanawia, kto rzeczywiście jest głową rodziny. I na Ukrainie się okazuje, że w odpowiedziach padło, że prawie połowa małżeństw, rodzin to kobieta podawała, że jest głową rodziny. W Polsce też coraz większy odsetek. Inna sprawa to coraz bardziej nagłaśniana sprawa ordynacji kobiet, gdy poszczególne kościoły w tej sprawie się wypowiadają i rozpoczynają powoływanie kobiet na urzędy duchownych, biskupów. Z drugiej strony, gdy czytamy teksty takie jak list do Koryntian, 11 rozdział, 14 rozdział, Tymoteusza, 1 list, 2 rozdział, to pytanie, dlaczego apostoł Paweł tak bardzo kobiety dyskryminuje i podczas nabożeństw publicznych oczekuje, że będą zakrywać głowy, albo milczeć, albo w cichości, pełnej uległości i w pełnym zachowaniu się takim spokojnym będą uczestniczyć w nabożeństwie. I właśnie chciałbym troszkę, abyśmy o tym porozmawiali. Jaki jest odwieczny porządek? Co mówi Pismo Święte? Ono jest dla nas podstawą. I chcielibyśmy w sposób taki obiektywny na to spojrzeć, dlatego że Bóg, tworząc człowieka i rodzinę, i społeczeństwo całe, oczekiwał, że to będzie dla nas najlepsza droga, coś najlepszego. Czy tu chodzi rzeczywiście o dyskryminację, czy raczej chodziłoby o współdziałanie. Dlatego też ten pierwotny porządek stworzenia, jaki mamy w dwóch pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, to widzimy, że w odróżnieniu od zwierząt, gdy Bóg je stwarzał, to Bóg uczynił na własne podobieństwo ludzką parę, Adama i Ewę. I mamy tam dwa opisy. Pierwszy jest bardziej ogólny, drugi jest szczegółowy. I nie chcę wchodzić we wszystkie szczegóły z tym związane, bo nie chcę przecież długo mówić, ale chciałbym, żebyśmy naszą uwagę zwrócili, że są tam podobieństwa i różnice. Jest jedność, ale i różnorodność tej jedności. I właśnie to przeciwieństwo, jakie widzimy, gdy Bóg stworzył parę i tej parze zlecił opiekę nad sadem Eden, to oni razem mieli to wykonywać i każde z nich jest różne, ale ta odmienność ma pomóc w dobrym, wspólnym wykonaniu Bożego zamiaru, aby osiągnąć jakąś pełnię. Dlatego też dobrze byłoby się tą sprawą zająć, patrząc, co mówią te poszczególne opisy. A więc są różnice, które dzielą mężczyznę i kobietę, ale podobieństwa, które je łączą. Na przykład równość nie oznacza zamienności. Mają czynić ziemię poddaną razem i mają rozradzać się i rozmnażać i napełniać ziemię też razem, ale oczywistą rzeczą jest, że i w pierwszym i w drugim zadaniu ich role będą całkowicie odmienne. I tę właśnie różnicę musimy podkreślić i ją uszanować, bo dopiero w połączeniu mężczyzna i kobieta razem tworzą całość. Dlatego też apostoł Paweł, nawiązując do tych dwóch rozdziałów, Pan Jezus do nich nawiązuje, apostoł Piotr, a więc Nowy Testament, nawiązując do tych dwóch rozdziałów, apostoł Paweł w 11 rozdziale 1 Koryntian, on mówi, że mężczyzna jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, a kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. I to uzasadnia, nie, że nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny. Oczywiście chodzi tutaj o Adama i Ewę. Ale potem stwierdza w 9 wierszu 11 rozdziału Koryntian, że mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, tylko kobieta jest stworzona ze względu na mężczyznę, bo najpierw Bóg uczynił Adama, z nim rozmawiał, pokazywał mu sad Eden, mówił mu o drzewie poznania dobra i zła, a potem stwierdził, że potrzebna mu jest pomoc. Gdy Adam obejrzał wszystkie zwierzęta i stwierdził, że żadne z nich się nie nadaje do pomocy, wtedy Bóg wyjął z Adama coś bardzo wewnętrznego, intymnego, z jego wnętrza. I z tego, co wyjął, uczynił kobietę, a więc kobieta jest tworem nie z rzeczy zewnętrznych, lecz z mężczyzny. I dlatego też Adam potem wykrzyknął, że to jest mężatka, bo z męża jest wzięta. Więc kobieta stworzona jest dla mężczyzny. I teraz, gdy Adam otrzymał to polecenie, aby strzec i uprawiać, to drugi rozdział oczywiście nam mówi, że Adam otrzymał takie polecenie. Pierwszy rozdział mówi, że oboje mieli i mają go uprawiać. No, rzeczą jest naturalną. Gdy Bóg stworzył już i Adama, i pomoc mu właściwą, Ewę, jest para ludzka, to teraz razem mają to zadanie, które Adam otrzymał, mają je realizować. I ten wyraz pomoc to nie jest tożsamość, jakaś służebnica. To jest jego żona, część jego ciała. Razem tworzą jedno ciało. I w Biblii na przykład Bóg nazwany jest pomocnikiem. Często się o tym mówi, czytamy w psalmach. A więc tu chodzi raczej o formę działania, o funkcję, jak doradzanie, wspieranie, współodczuwanie, może czasami nawet i zastępowanie. A więc pomoc jako funkcja, a nie coś, co by nas deprecjonowało. Też i apostoł Paweł się powołuje, list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy list i drugi rozdział, że Adam jest najpierw stworzony. Dlatego też nie może żona się nad męża wynosić. Nie może go pouczać. Musi być spokojna, bo on pierwszy jest stworzony. I to, że jest pierworodny. To też dobrze wszyscy wiemy, że właśnie na pierworodnym spoczywała odpowiedzialność opiekowania się całą rodziną. A więc apostoł Paweł wyraźnie nawiązuje do tych pierwszych dwóch rozdziałów, gdzie widzimy tę prawdę przedstawioną w postaci przeciwieństwa. Mężczyzna, kobieta są tacy sami, ale są jednak różni. Są podobni oboje do Boga, bo stworzył tę parę Bóg na własne podobieństwo, ale do siebie nawzajem nie są podobni, nie są identyczni. Są sobie równi, ale jednak nie mają takich samych uprawnień. No i to przeciwieństwo, ta sprzeczność jest czymś naturalnym. Nie wszystko możemy zrozumieć, dlaczego. Bóg wie jako Stwórca, ale czasami są takie sytuacje, które musimy przyjąć i się pogodzić, że jest niby sprzeczność, pozorna sprzeczność. Chociażby jak predestynacja i wolna wola. A więc zdeterminowanie przez Boga, przeznaczenie, a zarazem człowiek ma wolny wybór. I musimy i jedno, i drugie uznać i wiedzieć, że w tym jest pewna tajemnica, podobnie jak i małżeństwo to jest tajemnica. I równy status nie oznacza zamienność funkcji. I tak jak Kościół jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia, Chrystus jest głową Kościoła, to mimo, że Kościół jest pełnią tego, który sam sobą wypełnia, to Kościół się nigdy nie stanie Chrystusem, a więc ta odmienność zawsze pozostanie. Kościół ma swoje zadanie, Chrystus ma swoje zadanie, w małżeństwie jedno i drugie mają swoje zadania, ale razem tworzą całość, tworzą jedność. I właśnie gdzie jest ten problem? Problem, który wymusza tę dyskryminację u apostoła Pawła. Mówię to tak w cudzysłowie, tę dyskryminację, bo to nie chodzi o dyskryminację, tylko o ustawienie, właściwe ustawienie roli każdego z nas w małżeństwie, ale też i w Kościele, i w służbie. I tak dla nas, chrześcijan wierzących ewangelicznie, trzymających się Pisma Świętego, trzeci rozdział Księgi Rodzaju, rozdział o upadku w grzech, To nie jest jakiś mit, tylko jest to obrazowe przedstawienie pewnego faktu historycznego, który jest brzemienny w skutki, a więc upadek w grzech, nieposłuszeństwo naszych prarodziców miało skutki. Tym skutkiem jest zniszczenie harmonii człowieka z Bogiem, człowieka samym sobą, skłócenie nas samych sobą, ale też i z harmonii między mężczyzną i kobietą, między mężem i żoną. Gdy patrzymy na tę anatomię tego upadku, jak się te relacje zdeformowały, to widzimy, że kusiciel podszedł do Ewy, nie do Adama, lecz do Ewy. Możemy domniemywać, że chciał w ten sposób zakłócić ten Boży porządek, że przywódcą jest mąż, żona go wspiera, pomaga mu i on przychodzi właśnie do pomocnicy, do tego słabszego naczynia, jak mówi nam Nowy Testament, i zachęca Ewę niejako do przejęcia przywództwa. Dlatego też i apostoł Paweł mówi w liście do Tymoteusza, że nie Adam był zwiedziony, lecz Ewa. I to mówi w kontekście zakazu nauczania i wynoszenia się nad mężów, czyli w domniemaniu kobieta jest bardziej podatna na zwiedzenie. No i Ewa przyznała, że dała się oszukać. Bóg ją pyta, czemu to uczyniłaś? Mówi, wąż mnie zwiódł i jadłem. No i właśnie podczas tej rozmowy z kusicielem ona zapragnęła tego, co było piękne. Ten owoc na nią wpłynął. Jest kobietą, więc też i reaguje na piękno. Chciała go wziąć, mimo że był zakaz. Nie wolno go było jeść. Ale otrzymała również propozycję dorównania Stwórcy. I nie zauważyła, że kusiciel użył podstępnej propozycji, że się może uniezależnić od Stwórcy. Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Bóg wie, że gdy zjecie, to się wam oczy otworzą. I właśnie nie zauważyła tych podtekstów, ale od razu zaczęła działać w oparciu o własny osąd i się nie radziła swego męża, a zwłaszcza nie radziła się swego Stwórcy. Od razu poszła za impulsem swego serca. No i Adam za nią podążył bez sprzeciwu i stąd on jako pierworodny, jako głowę jest obciążony odpowiedzialnością. Nowy Testament wyraźnie stwierdza, że to on wprowadził grzech i śmierć na świat. Dlatego, że odpowiada za całe małżeństwo i za siebie i za Ewę. I teraz, gdy patrzymy na karę, jaką Bóg wyznaczył i ogłosił wobec Adama i wobec Ewy, to widzimy, jaka jest różnica. I właśnie tutaj jest cała tajemnica. To, o co chodzi, sedno tego, o czym teraz mówię, ale i całej sprawy. Adama Bóg wygnał z sadu Eden na ziemię, ale ukarał go jedynie, tylko mozołem codziennej pracy. Oczywiście, to tylko co mówię, to chodzi, że Ewa otrzymała większą karę, więcej. Ale to tylko już wystarcza, że właśnie Adam na tej ziemi naprawdę ma ciężki los. Arcyciężki los, to widzimy przez historię i do dzisiaj. Ale w tej karze nie ma żadnej wypowiedzi, żadnego słowa o małżeńskich relacjach. Nie ma nakazu, aby nad żoną miał władzę. Nic na ten temat. Tylko to, że będziesz codziennie ciężko pracował na ziemi, która ci będzie bardzo nieprzyjazna. Natomiast gdy chodzi o Ewę, to tutaj widzimy, że oprócz tego bólu fizycznego związanego z brzemiennością, jej więź z mężem, dotychczas harmonijna więź, została obarczona deformacją. I to jest bardzo ważne zdanie, które na ogół jest nie w pełni rozumiane. I ja też dopiero ostatnio dotarłem do pewnego wyrazu hebrajskiego tutaj użytego i pozwólcie, że się troszkę wgłębimy. ku mężowi twemu pociągać cię będą twoje pragnienia. Biblia Gdańska mówi, twoja wola będzie poddana twemu mężowi. Biblia Tysiąclecia mówi, ku mężowi będziesz kierowała swe pragnienia. Biblia Poznańska mówi, będziesz lgnęła do swego męża. No i wydawałoby się, że chodzi o normalną rzecz, o tę chęć bycia razem, blisko, w zależności od męża, bo ma oparcie w męskim ramieniu. Ale właśnie nie chciałbym, żebyśmy tylko tak myśleli, bo ten wyraz hebrajski jest użyty jeszcze raz w Biblii i tylko w tych dwóch wersetach. Księga Rodzaju 3,16, ale potem następny rozdział, 4 i 7 wiersz. Ale tam już ten wyraz jest złączony nie z kobietą, lecz z grzechem. I to właśnie jest cała tajemnica. Ten grzech czyha u drzwi i kusi cię. To, co tu jest lgnąć, pragnąć, tu jest kusi cię. Biblia Gdańska używa takiego wyrazu dosadnego, a do ciebie chuć jego będzie. Biblia Tysiąclecia mówi i czyha na ciebie. Biblia Poznańska pożąda ciebie. Ten sam wyraz, gdy chodzi o werset związany z Ewą, mówi o pragnieniach, że będzie lgnąć, a gdy chodzi o grzech, że kusi, że chuć, czyli to nieposkromione, nie do opanowania pragnienie. I pamiętam kiedyś, gdy studiowałem w latach 60. na teologię na Akademii Teologicznej w Warszawie, to nasz profesor, gdy chciał oddać ten właśnie wyraz, to mówi sobie, mówi tak, wyobraźcie sobie Lamparta, gdy leży na ziemi, patrzy się w wasze oczy, oczekuje chwili, gdy zauważy słabość w waszych oczach, gdy jego ogon tak powoli się rusza, gdy jego ciało całe drży, widać, że są mięśnie napięte i tylko czyha, żeby skoczyć i się dorwać nam do gardła. To właśnie jest ta chuć, ta chęć grzechu, który nas pożąda, który lgnie do nas, chce przylgnąć, by nas zniszczyć. I właśnie to dopiero nam może unaocznić, czym została Ewa obarczona. Że jej pragnienia, jej lgnięcie do męża, jej tęsknota do męża jest właśnie czymś, co sprawia, że ona chce, no, jakby go zawładnąć nim, kontrolować, manipulować, jak grzech nami. I chciałbym, żebyśmy tę sprawę sobie sami przemyśleli. Ja tego nie jestem w stanie dokładnie opisać, bo przecież nie mam za dużo czasu. Ale przemyślmy sobie to sami. Ja mam tu konspekt, zawarłem wiele jeszcze innych myśli w tym konspekcie. I tu sobie przejrzyjmy, przeanalizujmy wersety podane, gdy z konkordancji Strąga też podałem pewne tutaj wersety. Właśnie jaka to jest tajemnica, która sprawia, że ona lgnie do męża, troszczy się o niego, chce mu pomóc, ale to całe jej działanie przez grzech jest deformowane. On z kolei, ona usłyszała oczywiście, to nie on, nad tobą będzie panował. I właśnie w tym fragmencie, który omawiamy, to tam właśnie ona słyszy, że ty będziesz do niego lgnąć, ty będziesz chciała z nim być, a on będzie nad tobą panował, a Biblia Poznańska mówi, będzie rządził tobą. Czyli ona już usłyszała, że z jednej strony będzie lgnąć, ale on, do którego lgnie, będzie nią rządził, będzie nad nią panował. Podobnie i Kain usłyszał, że grzech chce nim zawładnąć, ale ty masz nad nim panować. I więc Adam został skazany, ale w wyroku już Ewy, na równoważenie tego, co jej kontrola wobec niego będzie chciała uczynić, aby nie oddać przywództwa, więc będzie musiał walczyć o to. I stąd ta ciągła walka aż do dzisiaj. Bo Mosze będzie sprzeciwiał temu dążeniu. Czasami użyje i siły, by utrzymać przywódczą rolę jako głowę, bo ma odpowiedzialność za przewodzenie. No i z czasem, to wiemy już z historii, to się przerodzi w dominację nad żoną. I potem też i do tego dochodzi, że kobiety zaczęły domagać się swoich praw i wiemy jaka z historii, jaka to jest ogromna walka, jak kobiety zdobywały swoje prawa. A więc deformacji uległo to piękne różnienie się. Gdy Bóg stworzył ich jako partnerów, którzy mieli współdziałać, gdy się różnili i nagle jest to wszystko zdeformowane. I ktoś to tak spuentował. Zarządzany przez Adama ogród stał się zdominowaną przez mężczyznę dżunglą. Bo zarówno kobiety i mężczyźni oczekują od strony przeciwnej jedynie zaspokojenia swoich potrzeb. No i właśnie tak temu się przyglądając też i widzę, że z jednej strony Bóg wobec Ewy dał karę, która miała opanować jej grzech. To, co miało jej sprawić przyjemność, to, co miało zaspokoić jej ambicje i dumę, teraz zostaje pohamowane, powstrzymane tym właśnie wynaturzonym pragnieniem kontrolowania w ramach opiekowania się i pomagania. Gdy teraz będzie doznawała tego ciemiężenia przez mężczyznę, który będzie bronił swojej postawy przywódcy, a więc jest tutaj ta walka, która ma wywołać no chyba jej opamiętanie, nie wiem w jakim to celu. Ale w tym wszystkim widzę nie tylko gniew i srogość Bożą, ale również i miłosierdzie. Na czym polega to miłosierdzie? Na tym, że chociażby boleści rodzenia zostają wynagrodzone ogromną radością macierzyństwa, że narodziło się dziecko, jak mówi nam Ewangelia Jana, 16 rozdział. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina, ale gdy urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Ta zależność z kolei od męża to nie jest zależność od kogoś obcego. Pomiędzy nią a kusicielem jest wrogość. Jest nieprzyjaźń. Ale ona jest teraz zależna od osoby najbliższej, ukochanej. Od kogoś, kto ją kocha i się o nią troszczy. A więc ta już wpisana w nasze życie, na ziemi upadłej walka, ma też tę piękną stronę. Że obie strony walczą, bo są na nią skazane, to jest pewien determinizm, ale dzięki Bożej łasce i pomocy jest Boży ratunek. I gdy później analizowałem i studiowałem Stary Testament, Nowy Testament, to zobaczyłem, że właśnie Bóg przez swoją interwencję, przez zbawcze odkupienie dał wyjście, dał sytuację uzdrowienia. Nie, żeby jakieś prawa szczególne ustanowić, albo jakąś kulturową rewolucję wprowadzić. Po prostu on dał ratunek przez odkupienie. I Stary Testament, jak wiemy, odkupienie tam jest jeszcze niepełne, bo zależne tylko od krwi zwierząt, od służby ofiarniczej. To mimo wszystko w tamtym porządku i społeczeństwie widzimy, że kobieta traktowana jest jako osoba, nie jako własność, ale jako osoba, która jest pod opieką mężczyzny. I teraz nie będę wchodził we wszystkie szczegóły. Nie będę mówił o kategoriach przywódców i okresach rozmaitych, o okresie patriarchów, proroków, sędziów, królów, kapłanów. Tam widzimy takie piękne obrazki jak Debora i Barak. I Debora nie miała władzy formalnej, bo była prorokinią. Ona miała słowo od Pana do ludu. I to wszystko, co się działo za czasów Debory i Baraka, to było w okresie sędziów, gdy nie było jeszcze króla w Izraelu i każdy robił, co mu się podobało. Czytamy w Księdze Sędziów, rozdział 21. I wszyscy powiemy, jednogłośnie, że Stary Testament to jest porządek patriarchalny. Przywództwo należało do mężczyzn. Izajasz w rozdziale trzecim mówi: ludu mój, jego ciemiężcami są dzieci i kobiety. Kobiety nimi rządzą. Ludu mój, twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić. A więc symptomem zepsucia moralnego, duchowego to właśnie były rządy kobiet. Ale też mamy taki piękny przykład, jak wspomniana Debora. Ale przejdźmy do Nowego Testamentu. To jest okres Nowego Przymierza, w którym żyjemy dzięki Bożej łasce i dzięki temu, że Chrystus stał się Bożym barankiem i że dał nam pełnię. I to, co było dawniej, prawo Mojżesza jest przedawnione, mówi nam list do Hebrajczyków. Mamy prawo wolności w Chrystusie Jezusie. Duch Święty jest wybrany na cały lud Boży, na mężczyzn i na kobiety bez żadnych wyjątków. To już Joel zapowiedział, a za czasów apostołów się wykonało i Piotr o tym głosi w dzień 50. Ale nie zauważamy, żeby w Nowym Testamencie nastąpiła jakaś emancypacja kobiet. Czyli żeby kobiety dorównały mężczyznom, żeby się zmienił porządek, odwieczny porządek w rodzinie, w kościele, w społeczeństwie, żeby nagle zniesione zostały różnice między płciami. Cały Nowy Testament potwierdza patriarchalny model przywództwa wśród ludu Bożego. To widzimy u Jezusa, z Jego postawy, z Jego czynów. Widzimy też dzieje apostolskie, i to bardzo wyraźnie, gdy kobiety i mężczyźni się razem modlą, prorokują, gdy poddają się razem dyscyplinie Kościoła, przykład Ananiasz i Safira, wspólnie znoszą prześladowania, razem odgrywają istotną rolę, gdy zbory nowe powstają w Filipii, Tesaloniki, Berea, Ateny. Piękne małżeństwo Pryska i Akwila razem pracują, nauczając Apollosa, z tym, że czynią to w swoim domu, nie gdzieś publicznie na zgromadzeniach. Chrzest w wodzie, co jest odpowiednikiem obrzeski w Starym Testamencie, już nie jest tylko dla synów, ale i kobiety, i mężczyźni razem są chrzczeni w wodzie. Chrzest Duchem Świętym jest dla jednych i dla drugich. Ale już przy wniebowstąpieniu Pana Jezusa było tylko 11 mężczyzn. Judasza musiał zastąpić inny mężczyzna, mimo że kobiety były świadkami zmartwychwstania Jezusa. W dzień 50 przemawiał mężczyzna, a 11 mężczyzn stało obok niego. Dzieje apostolskie nie dają nam żadnego zapisu, gdzie byłoby widać, że kobiety głoszą Boże Słowo publicznie. Nawet do posługi przy stołach, do opieki nad wdowami wybrano 7 mężczyzn. I tak można powiedzieć, że Księga Apostolskich Dziejów pokazuje, że przywództwo ciągle należy do mężczyzn, którzy współdziałając z kobietami, kobiety z nimi, razem budują Boże Królestwo. I gdy patrzymy na listy apostolskie, to krótki list Jakuba nic nie mówi na temat roli mężczyzn, kobiet, tylko powiada, takie jedno zdanie jest, werset, który mówi, że prawdziwa pobożność to jest opiekowanie się wdowami i sierotami. Nie wspomina nic o wdowcach. A to dlatego, że właśnie kobieta bez mężczyzny po prostu była zdana na ślepy los. Piotr, gdy mówi o roli kobiety w małżeństwie, to nie chodzi o służbę, ale o małżeństwo, to się najdalej posuwa, gdy chodzi o subordynację kobiet. Chyba dlatego, że był żonaty. Bo zaleca, aby były uległe, a też daje przykład Sary, która do Abrahama mówiła Kirio, czyli Panie. I właśnie zachęca, aby kobiety były uległe swoim mężom. Nigdzie nie mówi, żeby mężowie byli ulegli. Natomiast mężowie mają mieć innego rodzaju odpowiedzialność, mają być wyrozumiali i okazywać żonom szacunek. One mają ulegać, podporządkowywać się jako głowie, ale oni mają być wyrozumiali i szacunek okazywać, bo jesteśmy uczestnikami jednej łaski. Nawet gdy mąż jest niewierzący, to wiemy, jak Piotr radzi. Nie wolno ci, żono, mówić temu mężowi, kim ma według ciebie on być, co musi robić. Ale postawą swoją bądź reklamą Ewangelii. Też mówi, że żony są słabszym rodzajem, naczyniem. I ta nierówność wymaga szacunku, a nie pogardy, bo są równoprawnymi dziedziczkami życia wiecznego i to jest jeszcze jeden powód, by je szanować. No i potem, gdy patrzymy na apostoła Pawła, to można byłoby wiele powiedzieć, ale tak zacznę od tego wersetu, który jest nadużywany. Nie ma już Żyda, poganina, nie ma niewolnika, nie ma człowieka wolnego, nie ma mężczyzny i kobiety, bo wszyscy jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Galatów, rozdział 3. I to jest werset wyrywany z kontekstu. Tu wcale nie chodzi o zniesienie różnicy pomiędzy płcią, pomiędzy stanem wolnym i niewolników. Tu chodzi o to, że naszą wiarę my budujemy na obietnicy Abrahama, nie na prawie Mojżesza. Spadkobiercą tej obietnicy Abrahama jest potomek Abrahama. I nie może tutaj niewolnik, Ismael, kobieta, poganin, ktokolwiek, tylko Jezus jako syn i dziedzic ma prawo do tej obietnicy. Stąd Paweł mówi, gdy my się utożsamiamy z Chrystusem, gdy stajemy się przez wiarę w Niego synami Bożymi, i on to później mówi, przez wiarę w Jezusa, ochrzczeni w Chrystusa, przyobleczeni w Chrystusa, w Jezusie Chrystusie, Chrystusowi, a więc przez to, że się z Nim utożsamiamy, mamy udział przez Niego, jako męskiego potomka Abrahama, w błogosławieństwach obiecanych Abrahamowi, w Duchu Świętym. I będąc w Chrystusie Jezusie synami, czy to niewolnik, czy wolny, czy Żyd, czy poganin, czy kobieta, czy mężczyzna, to jest nieważne. Każdy, gdy jest w Chrystusie Jezusie, staje się synem, a przez to dziedzicem. I to jest wymowa tego fragmentu, a nie chodzi o to, abyśmy negowali różnice płci męskiej, żeńskiej, albo też społeczne różnice rasowe i tak dalej. Teraz pójdziemy dalej, gdzie Paweł zachęca, 11 rozdział 1 Koryntian, aby się kobiety zakrywały. I ja w moim konspekcie chciałem pokazać te wyrazy, które występują różnie. I podałem, że w 4 wersecie jest wyraz o mężczyźnie, który ma głowę nakrywać. Tam jest inny wyraz niż ten następny, gdy ma cokolwiek na głowie. A gdy chodzi o kobietę, to tylko w tych rozdziale występuje taki właśnie wyraz. Ja nawet po grecku tutaj podałem, jak on jest napisany. I tu chodzi o zakrywanie, zasłanianie. Natomiast 15 werset mówi, że jest to okrycie, zawój jest jeszcze inny. Tam jest wyraźnie powiedziane, aby rozsądzić, czy przystoi, albo gdy strzyże swoje włosy, że się czuje zhańbiona. Dlatego też tutaj dałem troszkę więcej wyjaśnienia i pewien dodatek, ale odsyłam już w tym fragmencie do konspektu, a ja sam przejdę dalej do rozdziału 14, pierwszego listu do Koryntian. Jest tam mowa, aby kobiety w zgromadzeniu milczały. A więc nie chodzi o zakaz werbalny, nie wolno im głosu wznieść, bo inaczej by nie mogły prorokować, gdy mamy inny werset, który mówi, że mają się modlić i prorokować tak jak i wszyscy. Ale tu chodzi o coś innego. Mają się w domu dopytywać swoich mężów. Czyli w zgromadzeniu nie mogą zadawać pytań nauczycielom, odzywać się, w sensie wziąć udział w dyskusji, ale mają w domu z mężami rozmawiać. I właśnie przesłanie jest takie, że nie wolno kobietom przewodzić czy mężczyznami kierować. Dlatego, że ja to wiem trochę z praktyki, że czasami jest kobietom trudno się powstrzymać, dlatego że znając szczegóły, więcej widząc, one są przecież mistrzyniami, gdy chodzi o odczytywanie sygnałów niewerbalnych, to właśnie one wtedy mogą zapędzić w kozi róg wielu kaznodziejów. Żeby nie było takiej sytuacji, żeby opanować też i ich te możliwości, to Paweł właśnie, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości, nie pozwalam zaś się jej wynosić nad męża, musi się zachowywać spokojnie. A więc musimy tak to rozumieć, że tej jej możliwości, tej jej tęsknoty, ja nieraz sam musiałem opanowywać takie sytuacje w zborach, którymi się opiekowałem, czy też jako pastor, ale jako kręgowy prezbiter, właśnie, że musiałem kobiety pouczyć, szczególnie gdy nie miały mężów wierzących i nie miał kto się nimi zająć. A więc apostoł Paweł swój zakaz opiera na porządku stworzenia i skutku upadku w grzech. Ogranicza się działalność kobiet w zborach ze względu na ich płeć. I tu się można dopatrzyć dyskryminacji płci. Ale już powiedzieliśmy dlaczego. Dlatego, że na nabożeństwie najważniejszą osobą jest Chrystus, jest Słowo Boże, a nie jakaś dyskusja o szczegóły. Tylko zajęcie się tym, aby skutkiem tego, co było głoszone, dojść do modlitwy, do przeżyć, a nie rozgadać się na temat różnych szczegółów, które szczególnie widzą dobrze kobiety i one by tutaj naprawdę mogły swoją elokwencją wiele wnieść, ale gdyby to miała być dyskusja, a nie publiczne nabożeństwo, które ma zaskutkować później twórczą modlitwą. Dlatego też mówi, że zabrania się wynosić, co można by powiedzieć, prawić komuś kazań, pouczać, dyrygować, czyli wykraczać poza swoje uprawnienie. Tu jest też powiedziane o macierzyństwie, ale macierzyństwo to nie chodzi o tylko samorodzenie. Gdy chodzi o wyraz zbawienie, że będą zbawione przez macierzyństwo, nie chodzi o zbawienie od grzechów, nie. Tu chodzi o to, że kobieta zostanie uratowana z tej sytuacji swojej, jaka się znalazła w wyniku tego wyroku Bożego po zgrzeszeniu, że będzie uratowana poprzez to, że znajdzie spełnienie i samorealizację w posiadaniu i wychowywaniu dzieci. Będzie oddziaływać na dzieci, nie na mężów, nie na męża. I będzie kształtować niejako społeczność ludzką od podstaw, od dzieci, a nie zabierać się za głowę i prostować głowę. Takie jest przesłanie tego zdania. Zostaną zbawione przez macierzyństwo. No i fragment ostatni z listu Pawła, Efezjan, 5 rozdział. I tam żony uległy mężom, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Mężowie miłujcie swoje żony, jak Chrystus Kościół umiłował i wydał zań samego siebie i tak dalej. To dobrze znamy. I tu właśnie widać wyraźnie różnice. Różnice dotyczące odpowiedzialności. W małżeństwie, które jest zgodne z Bożymi zamiarami, to małżeństwo jest jednym ciałem. Realizuje się zasada jednego ciała tej pary, której Bóg oddał ziemię pod opiekę. Mąż jest głową, a żona jest ciałem w tej jedności, w tej ciele, w tej parze. Tak też i Chrystus jest głową, a Kościół jego pełnią. I właśnie na tej ziemi, którą mamy, pełną grzechu i grzeszników, właśnie Bóg ma Kościół. I swój zamiar wyrażony kiedyś w stworzeniu pary ludzkiej, teraz właśnie mając tę wspaniałą parę, Chrystus i Kościół, Chrystus i Eklezję, podobnie jak i mąż i żona są odbiciem tego właśnie Kościoła i Chrystusa. Przez wzajemne posłuszeństwo, jak Chrystus samego siebie oddaje na rzecz Kościoła, uświęca Kościół, tak też i mąż samego siebie oddaje na rzecz małżeństwa i uświęca siebie i małżeństwo. Jak Kościół ulega Chrystusowi, bo to jest dla niego zdrowe i pożyteczne dla całej sprawy, tak też i żona, szanując męża, ulegając, wie, że dba o dobro własne, męża i całej sprawy. I w tym współdziałaniu, kochani, możemy jak światła na świecie świecić. Możemy wspólnie działać, współdziałać. Mąż prowadzi, a prowadząc kocha miłością Bożą Agapę. Tą miłością dzisiaj decyzję podejmuje. Nie mam innego wyjścia. Kocham moją żonę, dlatego że nie mam innego wyjścia. Mam obowiązek kochania i Duch Święty nam pomoże i wesprze i tą miłością Agapę wzmocni naszą ludzką miłość. Mąż kieruje, ale i uświęca ten swój związek. Żona ulega i poważa, by mogła jak najlepiej wspomagać, wspierać i razem realizują tę wielką tajemnicę stworzenia, jaką jest małżeństwo. a też i Kościół Chrystusa, którego członkami jesteśmy. Wtedy oboje będą szczęśliwi. Będą się nawzajem zachęcać, stymulować, by dawać z siebie to, co jest najlepsze i w rodzinie, i w Kościele. A Duch Święty, kochani, pomoże, poutrzy, wzmocni i użyje wszystkich nas. Niech Pan nas wszystkich błogosławi.